Cóż za niespodzianka. Przy mikrofonie Tomasz Wybranowski, przy konsolecie Paweł Tany-Chodyna. Popołudnie Wnet 21 sierpnia roku pańskiego 2018. Dzisiaj czwórka gości, panie i panowie, za niespełna 5-6 minut pan Tomasz Małodobry, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii. Chociaż nie tylko, bo to człowiek wielu talentów i zawsze cieszę się, kiedy mogę gościć młodych ludzi, którzy osiągnęli już tak wiele i robią tak wiele. Dzisiaj przeniesiemy się także pod niebo Wałbrzycha, bo moim gościem będzie pani Danuta Gołdon-Legler, dyrektor naczelny International Theatre William S. w Wałbrzychu. To pokłosie naszej wędrówki Radia Wnet, gdy wraca do źródeł. Tuż po godzinie 17:00 ponownie Piotr Dominiak na antenie Radia Wnet. To teraz z ukłonami dla Raciborza, bo to prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego AS i będziemy opowiadać o Fru Festival, bo patronat Radia Wnet został dany. A w finale znany znakomicie pięknym słuchaczkom Radia Wnet w Krakowie 95,2 FM i w Warszawie 87,8. No i oczywiście słuchaczom, tak? Bo nie tylko słuchaczki, ale i słuchacze, cały świat. www.wnet.fm. Mamy przez chwilę prace konserwacyjne na naszym serwerze. Wszystko wróci do normy za niespełna chwil kilka. No ale skoro tak, pan Tomasz Małodobry za chwilę będzie naszym gościem, no to muzyka z Królewskiego Grodu Kraka. Kraków, ocean wolnego czasu. I cóż, z tego niezwykłego krążka znaki szczególne. Manam, Radio Wnet, 3 minuty po godzinie 16. Panie i panowie, 7 minut po godzinie 16. I popołudnie Wnet, o już 8 po na naszym redakcyjnym zegarze. Przed chwilą, no bo skoro gości z Grodu Kraka, pan Tomasz Małodobry, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie.
No to tylko mógł zabrzmieć Manam, znaki szczególne. To było ostatnie pierwsze miejsce Manamu, jak pamiętam, na tej starej, dobrej liście trójki wieki temu. Pan Tomasz Małodobry, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii. Ja tutaj też mam takie wielkie dosie, bo i absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedry Zarządzania Komunikacji Społecznej, ale, uwaga, słuchaczki i słuchacze, stypendysta Departamentu Stanu USA. Doświadczenie zdobywał pan w wielu międzynarodowych projektach, więc pierwsze pytanie, takie na rozluźnienie, jak to jest być stypendystą Departamentu Stanu USA?
Na pewno jest to bardzo duże przeżycie dla młodej osoby, jaką byłem wtedy, kiedy otrzymałem to stypendium.
A pan wciąż jest młody.
No ale już nie jestem na uczelni, a tym bardziej w liceum. Byłem dwukrotnie stypendystą tego wyróżnienia. Pierwszy raz w liceum, w drugiej klasie, później na studiach. Myślę, że to jest bardzo duże doświadczenie pod względem praktyki, zdobywania wiedzy z innej strony, ponieważ edukacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie razem byłem 3 lata, jest zupełnie z innej strony i jest bardziej ukierunkowana na szczegółowe rozwinięcie swoich umiejętności, aniżeli uczenie się ogółu. Myślę, że bardzo fajne doświadczenie dla młodych osób, które dopiero co startują w karierze zawodowej i bardzo, można powiedzieć, tutaj takie nauka w Stanach Zjednoczonych wydaje mi się, że ułatwia późniejszą naukę w Polsce. Pomimo, że są trudności w rozbieżnościach pod względem tutaj doświadczenia zdobytego, ponieważ tam się skupiamy na szczegółach, można powiedzieć, a tutaj mówimy ogólnikowo pod całości, no to ja polecam każdemu wystartować w takich konkursach organizowanych przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce, postarać się o dobre wyniki i spróbować własnych sił, ponieważ mało osób o tym wie, ale bardzo dużo Polaków właśnie wygrywa takie stypendia. I to nie tylko Departamentu Stanu, który jest jednym tam z wielu programów, ale są też stypendia na przykład Polish and Slavic Federal Union Credit, tudzież na przykład różnych fundacji polonijnych, które zapraszają młodych Polaków, żeby zobaczyli właśnie po pierwsze ten szeroki świat wtedy, jak również poznali, że tak powiem, swoich rówieśników zza oceanu.
To, co pan powiedział, panie Tomaszu, pan Tomasz Mało Dobry, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii, gdzieś tam skupia się, a propos tego wszystkiego, o czym ja często mówię z racji naszego studia 37, studia Dublin, przecież Radio Wnet stoi tymi ośrodkami, naszymi studiami, czy to w Kijowie, czy to we Lwowie, czy to w Wilnie, czy to w Londynie, czy to chociażby w Dublinie i Bejrucie. Natomiast musimy powiedzieć o tym ośrodku, no bo w preambule czytamy, że ośrodek, czyli Centrum Macierz Polonii, powstał po to, aby wspierać działania różnych innych organizacji czy stowarzyszeń, które zajmują się działaniem na rzecz Polonii. Taka organizacja parasolowa jest bardzo ważna. Oczywiście współpracujemy ze Wspólnotą Polską, natomiast ja uważam, że im więcej tego typu organizacji, tym lepiej, bo jakby nie patrzeć, panie Tomaszu, chyba pan to potwierdzi, ta nasza Polonia, mimo że z perspektywy ostatnich, powiedzmy, 15-20 lat struktura tej Polonii jest nieco inna, to chyba jest większe rozwarstwienie i chyba no, trzeba apelować do Polek i Polaków, aby jednak gdzieś tam budowali tą gniazdowość. Bo z tego, co poczytałem sobie na temat fundacji, której pan prezesuje, no to właśnie chcecie iść właśnie w kierunku tego, aby być gniazdowym, czyli żeby Polacy mimo różnic po prostu wreszcie pokazali tą dobrą markę. O to chodzi w działaniach?
Nie tylko, ale głównie. Ponieważ Centrum Macierz Polonii powstało z inicjatywy pana Marka Pedeckiego, to jest polski przedsiębiorca, któremu z całego serca naprawdę dziękuję za taką ideę, którą my teraz, że tak powiem, prowadzimy i ją rozszerzamy, rozwijamy właśnie. Pan Marek, że tak powiem, po powrocie do Polski po ponad 20 latach zobaczył właśnie to, o czym pan redaktor mówił, że to rozwarstwienie Polonii, różnych organizacji polonijnych, które na przykład nie wiedzą o sobie, jest bardzo szerokie. Dlatego też z własnych środków zbudował centrum w podkrakowskich Michałowicach, dokładnie w Woli Więcławskiej, w którym odbywają się różnego rodzaju wydarzenia. Tutaj warto też podkreślić, że na przykład podczas Światowych Dni Młodzieży w centrum Macierz Polonii gościło ponad 6 tysięcy pielgrzymów.
I tutaj pana zaskoczę, na antenie Radia Wnet mówiliśmy o tym z Krzysztofem Skowrońskim.
Super. Bardzo się cieszę, że już wtedy można było usłyszeć. W tym momencie rozwojem centrum zajmuje się fundacja. Spotykamy się z Polonią ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Przyjeżdżają z wycieczkami do nas tutaj. Również z Polakami ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, z Kazachstanu, z Armenii, gdzie tak naprawdę całe skupienie, że tak powiem, Polaków jest właśnie na Polonii. To jest zachód. Warto pamiętać, że Polonii nie ma na wschodzie. Są tam rdzenni Polacy, którzy często mówią bardzo dobrze nadal w języku ojczystym, pomimo tej katorżniczej komuny, która tam panowała. Nie zniszczono ich patriotyzmu i o to trzeba dbać. Bardzo dużo tych ludzi teraz dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości również wraca do Polski, co jest wielkim plusem. Ponadto, tak jak tutaj pan redaktor zauważył, naszym głównym celem właśnie jest stworzenie takich miejsc. Centrum Macierz Polonii w podkrakowskiej Woli Więcławskiej to jest pierwsze z tych miejsc. Nasz plan obejmuje stworzenie 3 miejsc w całej Polsce. Kolejnym tym miejscem jest miejscowość pod Warszawą, ja tutaj nie będę ujawniał na razie nazw, oraz ośrodek wypoczynkowy nad morzem. Docelowo chcielibyśmy zakończyć nasz projekt, że tak powiem, całościowo i kompleksowo pod względem takim, żeby wycieczki Polaków czy Polonii z zagranicy przyjeżdżały do nas i mogły odbyć taką wycieczkę po Polsce, odwiedzając takie miejsca jak Maciejowice pod Warszawą na przykład, gdzie była Bitwa Kościuszkowska, zobaczyć tą panoramę racławicką pod Krakowem, zobaczyć Kraków, Warszawę oczywiście, ale zobaczyć też polskie piękne morze, którego jestem wielkim fanem i uważam, że jest bardzo niedocenione oraz niedobrze promowane dla Polaków oraz Polonii. Dlatego chcemy właśnie docelowo za okres kilku lat, bo ten proces jest oczywiście bardzo długi, chcemy zrealizować te 3 takie ośrodki polonijne na terenie Polski.
Rzecz bardzo ważna, bo zbliża się czas wyborów. W rozmowie przedwstępnej, zanim byliśmy na antenie Radia Wnet, w popołudniu Wnet, panie Tomaszu, rozmawialiśmy też o kwestii wyborczej. Jak pan ocenia, no, z perspektywy i stypendysty dwukrotnego Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, jak również z pana obserwacji, jak wygląda to podejście Polaków i Polonii do kwestii wyborczych, bo jak pan doskonale wie, te zdania są podzielone. Na przykład niektórzy uważają, że tak naprawdę lepiej byłoby na przykład wybierać własnych parlamentarzystów, dwóch, wschód, zachód i jednego senatora. No niektórzy bronią tego, że no, skoro Polacy wciąż czują więź z macierzą, nomen omen, bo jest pan prezesem Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii, no to żeby jednak mieli ten realny wpływ. Natomiast z tym samym zaangażowaniem jest różnie, prawda?
Tak, samo zaangażowanie jest bardzo różne i to można podzielić na okresy imigracji. Najbardziej aktywna, że tak powiem, grupa społeczna, no to są jednak ludzie, którzy wyjechali przed 89 rokiem i oni się czują bardzo związani pod względem społeczeństwa obywatelskiego takiego. Oni bardzo dobrze doświadczyli, że tak powiem, tych represji komunistycznych, które tutaj były. I te osoby głosują. Ja osobiście uważam, że głosowanie Polonii powinno się odbywać na takich zasadach, jakich jest. Warto tutaj powiedzieć, na przykład, jakie wyniki notują poszczególne partie.
No właśnie.
Ja miałem okazję teraz w maju, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, być w Nowym Jorku i również tam głosować. I tutaj warto podkreślić, że wybory do Parlamentu Europejskiego zostały wygrane z trzykrotnością głosów przez Prawo i Sprawiedliwość. Mieliśmy też spotkanie takie tutaj pod Krzyżem Katyńskim w New Jersey z przedstawicielami środowisk polonijnych i oni bardzo dobrze powiedzieli, ponieważ oni doskonale sobie zdają sprawę, co się stanie, jeśli tutaj w Polsce dojdą do władzy ci ludzie, którzy chcą tutaj wprowadzać w cudzysłowie tą nowoczesność. Ta nowoczesność się okazuje w Stanach, jak się mamy szczelaniny. Różnego rodzaju, można powiedzieć, odmienność, która jednak w Polsce, tej tradycyjnej Polsce, w tym momencie jest mocno narzucana. Można tu powiedzieć o walce kultur, ponieważ nawet wczoraj miałem przyjemność o tym dyskutować i w tym momencie jest to bardzo duże wyzwanie i ja liczę na to, że wyborcy i polonijni, i Polacy na wschodzie, którzy również głosowali za prawicą podczas ostatnich wyborów i parlamentarnych, gdzie można tutaj powiedzieć na przykład takie wyniki jak Białoruś oraz Kazachstan, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 70% głosów, że wybiorą znowu tak naprawdę te tradycyjne wartości, na których została zbudowana Europa.
Wejdę panu w słowo, panie Tomaszu, panie prezesie. Czy uważa pan, że rzeczywiście jesteśmy świadkami w tym momencie starcia takiego mocnego dwóch wyobrażeń cywilizacyjnych?
Tak, oczywiście. Jak najbardziej. Warto tutaj zauważyć, że myślę, że te wszystkie, że tak powiem, działania są ukierunkowane na zniszczenie, że tak powiem, standardowych wartości chrześcijańskich w naszym kraju, które tak naprawdę scalały ten kraj i w czasie okupacji i zaborów i tego wszystkiego. Proszę zauważyć, że nie ma marszów, że tak powiem, normalności, codzienności, nie wiem, poparcia dla jakiejś...
Ja myślę, panie Tomaszu, że gdyby ktoś wymyślił marsz większości, no to byłoby to dla mniejszości czymś bardzo niepoprawnym, tak myślę.
No a dla mnie jest niepoprawnym, widząc dwóch mężczyzn stałujących się na podejście w środku miasta i nie chciałbym, że na przykład, żeby moje dzieci to widziały, ponieważ chciałbym je wychować w obrębie swoich wartości, a nie narzuconych przez dane osoby, dane partie, które w tym momencie się mocno wybijają. I trzeba stanowczo dać odpór takim ideologiom. Warto też tutaj, wydaje mi się, podkreślić i zapytać głośno, skąd te, nie wiem, osoby biorą finansowanie na tego typu cele, ponieważ ja jako osoba aktywna zawodowo nie mógłbym sobie pozwolić, żeby jeździć na wszystkie możliwe manifestacje w tym kraju, bo wreszcie bym został zwolniony z pracy i manifestować, a oglądając zdjęcia z tych manifestacji, to jest grupka, no może 100, 200, nie wiem, 300, 400 osób i te twarze się przejawiają, więc ja bym tutaj zadał takie pytanie, czy te osoby nie są czasem gdzieś zatrudnione po prostu.
Mm-hmm. No i wie pan, teraz ja gdzieś tam skomentuję jak gdyby te rzeczy, bo bardzo często mi się wydaje, że tak naprawdę mówienie o tolerancji dzisiaj to tak naprawdę domena jest tej jednej strony, która uważa się za stronę prześladowaną, sakowaną. Natomiast jakość w tych dokonaniach, no chociażby te wydarzenia, dla mnie szokujące wydarzenia z pewnego klubu poznańskiego, no są po prostu nie do przyjęcia. Wyobrażam sobie, co by na przykład było, gdyby na przykład na imprezie w większości, nie wiem, taka kukła z symbolizowaniem podrzynania gardła na przykład miała kogoś z działaczy tychże mniejszościowych, no to myślę, że wtedy nie pozbieralibyśmy się medialnie i byłoby o Polsce znowu głośno negatywnie. Natomiast w tą stronę jak gdyby tego nie widać. Nie uważa pan, że kwestia mówienia o tej tolerancyjności odchodzi do lamusa, ponieważ nikt nie chce powiedzieć wprost, że tolerancja to jest na osi rzędnych życia XYZ punkt zero i koniec, tak? Czyli tolerowanie, a nie akceptowanie. Jak sobie z tym radzić?
Ja powiem tutaj, moje odczucia, które są po tej sytuacji, po tej całej sytuacji w Poznaniu, są jednoznaczne. Według mnie pan minister Ziobro powinien sam nadzorować tą sprawę, ponieważ nie możemy dopuszczać do tego, żeby osoba, która ma według mnie mocne skrzywienie psychiczne, jeśli propaguje nienawiść w jakikolwiek sposób, publicznie, zwłaszcza trzeba nazwać rzecz tutaj, że tak powiem, pod nazwą własną, podrzyna gardło, tak? Kukle przedstawiającego
arcybiskupa Jędraszewskiego.
Arcybiskupa Jędraszewskiego, który jest dla wielu Polaków, wielu milionów Polaków ikoną, można powiedzieć, ruchu katolickiego w naszym kraju, powinien zostać skazany. Powinien zostać prawomocnym wyrokiem skazany i nie na karę jakiegoś tam grzywny czy pozbawienia wolności, tylko normalnie długiego więzienia, ponieważ to pokaże, że niestety tolerancja powinna działać w dwie strony. A mamy tutaj, myślę, że wielu z nas jako obywateli tego kraju to widzi, zwłaszcza za granicą, że ta tolerancja na chwilę obecną to jest zmawiana nam i działa tylko w jedną stronę, że to my mamy tolerować, a sami nie mamy być tolerowani.
Ale niech pan zauważy jeszcze, pan Tomasz Małodobry, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii. Ja mieszkam przez wiele, wiele lat w Dublinie, w stolicy Republiki Irlandii. No i często są takie pytania, patrząc na wiele zmanipulowanych historii, doniesień z naszego kraju, że wiele osób pyta, czy na przykład w Polsce jest bezpiecznie, czy można tam swobodnie się przemieszczać, czy, nie wiem, niezachwiane są jakiekolwiek prawa i tak dalej, i tak dalej. No kiedy mówię, że jest zupełnie inaczej i te osoby przyjeżdżają i wracają, mówią, że no, są zaskoczone narracją, dialogiem a propos Polski, bo Polska to bardzo tolerancyjny, otwarty, uśmiechnięty, pogodny kraj, który się rozwija.
Ale oczywiście jest też mnóstwo tutaj mniejszości narodowych. Twierdzenie na przykład, że w Polsce nie ma muzułmanów, przez środowiska związane z Platformą Obywatelską lub ich odnogami typu Pokój, nie wiem jak już oni się sami nazywają, są po prostu kuriozalne, bo te osoby albo są niedouczone z historii, nie wiem, z socjologii, ewentualnie nie znają własnego kraju, z tego względu, że przecież mamy ponad 80 tysięcy Tatarów od wielu lat. Od wielu wieków mieszkają w Polsce. Ja zadam takie oficjalne pytanie, które zawsze odpowiadam, że w Polsce nie ma muzułmanów. Proszę mi przedstawić jeden zamach bombowy stworzony, nie wiem, atak, napaść, agresję, jakąkolwiek wywołaną przez polskiego Tatara. No to ja sobie przypominam jedynie chyba, że w 1939 walczyli z Niemcami. Tak. I myślę, że oni są bardzo oddani Rzeczpospolitej Polskiej.
Na popularnych Lipków zawsze można było liczyć, ale dzisiaj, skoro nie ma w liście lektur, i to też jest ukłon w stronę dobrej zmiany, na przykład Henryka Sienkiewicza, czy powieści Kraszewskiego, czy innych naszych wybitnych powieściopisarzy, no to też chyba tutaj jest wiele coś do zrobienia. Bo przecież myślę, dzisiaj zapytać nawet piątkową maturzystkę czy maturzystę, kim są Lipkowie, no to, nie wiem, wzruszyliby ramionami albo zadali pytające spojrzenie. O co chodzi?
Myślę, że jeszcze jest wiele do zrobienia w naszym kraju, zwłaszcza w porównaniu z edukacją pod względem tego, co się działo od 1991 roku, ponieważ ten poziom był bardzo mocno obniżany. Nie wiem, czy specjalnie, ale tak mi się wydaje. Ponieważ domyślam się, że sterowanie głupim społeczeństwem jest o wiele łatwiejsze, aniżeli normalnym społeczeństwem takim obywatelskim. Dlatego ja bardzo podziwiam projekty społeczeństwa obywatelskiego, budowania tego społeczeństwa obywatelskiego przez obecny rząd, tak jak stworzenie Narodowego Instytutu Wolności. Ponadto tutaj też warto podkreślić, że Polska jest bardzo gościnnym krajem. W innych krajach, prosty przykład, powiedzmy o mniejszości żydowskiej w Polsce, która jest. Tak? Największym atakiem, nie wiem, można powiedzieć, będzie nazwanie kogoś ty Żydem, bo to już będzie obraźliwe, gdzie w tym momencie w Stambule są obrzucane synagogi koktajlami Mołotowa, a
No ale wystarczy spojrzeć, co się dzieje za naszą zachodnią granicą, chociażby w Paryżu albo w Lyonie.
Właśnie chciałem nawiązać tutaj do Paryża, ponieważ miałem okazję w zeszłym roku na zimę rozmawiać z naczelnym rabinem Francji w Krakowie, panem Jaime Collissą, który jasno wyraził się 2 lata temu, że Żydzi powinni opuszczać Francję. I jest to spowodowane zagrożeniem ze strony muzułmanów. Czy ja bym chciał, żeby w Polsce było tak to odbierane i tak przez jakiegokolwiek przedstawiciela religii mówione? Wątpię. Możemy tutaj sobie śmiało powiedzieć. Po pierwsze, w Polsce nie ma antysemityzmu. Po drugie, jest bardzo duża tolerancja i otwartość na wszystkich. Ale wszyscy muszą szanować nasze wartości, co jest dokładnie odzwierciedleniem naszej historii.
Tutaj wejdę jeszcze w słowo, bo mówimy o tych tematach żydowskich i naszych wzajemnych kontaktów. Był pan również dyrektorem wykonawczym Muzeum Pamięci Żydowskiej w Krakowie.
Tak, dokładnie.
I stąd te wszystkie doświadczenia. A niech mi pan powie z perspektywy tej dużej polityki, omijając kwestię 447, tego wszystkiego, co nazywa się mieniem bezspadkowym, co zastanawia i niepokoi wiele milionów Polaków. Jak z perspektywy takiego szeregowego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej i takiego obywatela Izraela czy innych krajów narodowości żydowskiej, bo teraz od prawie 70 lat Izrael ma swoje państwo, więc możemy mówić o narodowości i pewnym miejscu. Wyglądają te takie wymiany, wzajemne spotkania, dialogi.
Znaczy ja mam bardzo dużo znajomych w Izraelu, którzy mieszkali, czy mieszkają nawet w Polsce, czy częściowo mieszkają w Polsce. Warto też podkreślić, że jest bardzo dużo Polaków w Izraelu, którzy zostali wygnani w 1968 roku. I te osoby mają tyle wspólnego, że tak powiem, z religią judaistyczną, że nie wiem, mama czy tata był praktykującym Żydem. Największym problemem w tym momencie w Izraelu, co pokazują kolejny raz w ciągu, nie wiem, 1,5 roku wybory parlamentarne, które tam będą do Knesetu, jest postawa mniejszości rosyjskojęzycznej, dzięki której znowu się nie udało ułożyć, że tak powiem, większości. I partia prowadzona de facto przez byłego ministra obrony narodowej, urodzonego w ZSRR, znowu, że tak powiem, nie podpisała koalicji i są te wybory. Warto też się zastanowić, czy relacje międzyludzkie, między Polakiem a Żydem z Izraela, ma w to wchodzić wielka polityka, bo jeśli tutaj wejdzie indoktrynacja, którą oni chcą wprowadzić i robią to, przykłady wycieczek zorganizowanych do Polski, gdzie te dzieci są izolowane po prostu i nie mogą zobaczyć nic więcej, prócz tego, że w Polsce jest zagrożenie, po części można to zrozumieć, ponieważ po takiej wycieczce oni muszą iść do Sił Obronnych Izraela, a najlepsze, że tak powiem, posłuszeństwo buduje się na zasadzie ciągłego stanu napięcia, w którym jest de facto Izrael.
I poczucia zagrożenia.
Dlatego ja myślę, że zanim powiemy tutaj o zrozumieniu swoich nacji, które są bardzo podobne do siebie w wielu kwestiach, dzięki tutaj tysiącletniej tradycji, wydaje mi się, powinniśmy rozdzielić to na zasadzie międzyludzkie oraz polityczne. Warto też podkreślić, żeby polityka Polski w stosunku co do Izraela była na równym poziomie, powinniśmy nie startować cały czas do rozmów z kolonią, jak ja to nazywam. Ponieważ jeśli ktokolwiek w Polsce zacznie mówić przychylnie o ustawie, czy to 447, czy jakichś roszczeniach, nie wiem, bezspadkowych, to powinny się odpowiednie służby temu człowiekowi przyglądać. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby Polska w tym momencie zaczęła sobie rościć żądania co do Turcji, ponieważ najechali tam niedaleko Czerniowców gdzieś nas. No, tutaj są takie kuriozja, które według mnie powinny zostać rozstrzygnięte na zasadzie strefa rząd. Bardzo mi się podobała sytuacja, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki nie pojechał z delegacją do Jerozolimy ze względu właśnie na tego typu rzeczy. I chyba to jest pierwszy taki rząd, który mamy, który coś zaczyna robić w tej sprawie, który stawia, że tak powiem, jakiś tutaj dyplomatyczny.
I zaczyna być bardziej niż stanowczy. Pan Tomasz tak. Małodobry, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii. Na koniec jeszcze powrócę do dwóch niezwykłych wydarzeń związanych z tą Polonią. Przecież Polonia, z racji tego, że jestem Polonusem na Szmaragdowej Wyspie, bardzo jest dla mnie ważna. Więc tak, 12 dzień kwietnia 2012 roku, kiedy w Krakowie pojawiła się pierwsza dama Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1990, pani Karolina Kaczorowska, i nastąpiło otwarcie tworzonego wtedy Centrum Macierz Polonii, ale również rok 2015, kiedy honorowym patronatem centrum objęła pani Maria Anna Anders, obecna pani ambasador w Rzymie, córka wielkiego Polaka, generała Władysława Andersa. To były takie niezwykłe wydarzenia.
Dokładnie. To był pierwszy, to był, można powiedzieć, prawdziwy kamień węgielny postawiony pod pierwszą halę, że tak powiem, koncertową, którą posiadamy, naokoło której zaczęło się, że tak powiem, całe centrum rozbudowywać. Drugim wydarzeniem, patronat honorowy pani ówczesnej minister Anders, jest dla nas wielkim zaszczytem, ponieważ jest to osoba bardzo oddana, że tak powiem, sprawom polonijnym, jest bardzo znana w środowisku Polonii i dzięki temu, że była pełnomocnikiem do spraw Polaków za granicą, według mnie było to dla nas wielkie wyróżnienie. Warto tutaj, panie redaktorze, podkreślić też, że od pewnego czasu posiadamy też patronat honorowy pana premiera Glińskiego w kwestii naszego działania polonijnego, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni i cieszymy się, że nasze działania zostały docenione oraz ta nisza, którą staraliśmy się wypełnić, udaje się nam zapełnić. Przynajmniej mam takie odczucie.
Panie i panowie, uśmiechnięty, młody człowiek, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii, Tomasz Małodobry. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Mam nadzieję, że pierwsza wizyta, ale nie ostatnia, i będziemy od czasu do czasu podrzucać pewne tematy. Radzę jako sam praktykujący poeta od czasu do czasu łaskawym okiem spojrzeć na masę poetów i poetek i literatów, którzy są rozsiani od Brazylii przez Ontario, Chicago, Nowy Jork, Londyn, Dublin, aż gdzieś na te nasze dawne kresy i obrzeża. Dziękuję pięknie.
Również dziękuję bardzo.
Panie i panowie, popołudnie wnet nadszedł czas na oddech muzyczny. Jeden z najlepszych ostatnio krążków wydanych gdzie? W Rzeczpospolitej Polskiej, naszej cudnej. Z ukłonami dla Płocka w roli głównej Hubert Dopaczewski. Wiedza o społeczeństwie, to niezwykłe nagranie. Nie raj, gdzie Hubert między wierszami swoich poetyckich fraz namawia słuchaczki i słuchacze do tego, aby jednak budować tą gniazdowość i naprawdę rozumieć się i szanować. Panie i panowie, za niespełna 4 minuty przeniesiemy się pod niebo Wałbrzycha, ale zanim to trochę muzyki. Jeszcze jedna informacja. Elżbieta Witek nie opublikuje listy poparcia dla kandydatów do KRS. Cytat. Pozostało tylko czekać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, tak stwierdziła pani marszałek Sejmu, dodając także, że w tej chwili nie ma innego wyjścia. Pani marszałek Elżbieta Witek na zamkniętym spotkaniu z dziennikarzami stwierdziła, że wyrok Naczelny Sądu Administracyjnego nie jest nakazujący i należy przypomnieć, że nowelizacja przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa dała Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej możliwość wyboru 15 członków sędziów na 4-letnią kadencję w tym organie, a posłowie wybrali nowy skład w połowie stycznia 2018 roku. Wcześniej członków KRS wybierały środowiska sędziowskie i pewnie jutro na ten temat sporo informacji, nie tylko w poranku wnet, ale również w Kurierze w samo południe i w popołudniu wnet. Panie i panowie, 16.39, no to teraz przypominam sobie te nasze wczorajsze potyczki muzyczne z Janem Oleńskim i skoro z płyty Getaway nagranie tytułowe, no to teraz nieco w przeszłość. Niezwykła płyta Mother Milk, ale to nagranie High Ground, nie każdy wie, że wyczarował, wymyślił, wyśpiewał w oryginale jego wielkość Stevie Wonder. High Ground, Red Hot Chili Peppers. Ale to było niezwykłe, magiczne nagranie z płyty Mother Milk, formacja Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis przy mikrofonie. Higher Ground w oryginale Stevie Wonder. Panie i panowie, uśmiecham się, bo teraz moim gościem osoba, o której mówiliśmy, kiedy Radio Wnet wróciło do źródeł, byliśmy w Wałbrzychu. Ten pamiętny poranek z dziedzińca zamku książ, pani Danuta Gaudon-Lengler. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No właśnie, pozdrawialiśmy wtedy panią, mówiliśmy o International Theater William S. w Wałbrzychu. Może dla słuchaczek i słuchaczy, którzy być może nie słuchali tego poranka albo już nie pamiętają, przypomnijmy sobie, czym jest ten niezwykły teatr, to niezwykłe miejsce, International Theater William S.
Teatr powstał 15 lat temu w Zamku Książ w Wałbrzychu. Istnieje do dzisiejszej pory jako prywatna inicjatywa. Na repertuarze składa się głównie klasyka dziecięca i klasyka dla widzów dorosłych i młodzieży oraz koncerty.
No właśnie, zapowiadaliśmy podczas tego niezwykłego poranka, bo niech mi pani dyrektor pozwoli się wypowiedzieć. Zawsze, kiedykolwiek jestem w najbliższej okolicy Zamku Książ, no to jaką taką radość czuję i uśmiecham się i do tej niezwykłej bryły i tego niezwykłego miejsca. Natomiast mówiliśmy, zapowiadaliśmy, bo to przecież było prawie już ponad 3,5 tygodnia temu, mówiliśmy o projekcie Letnia Akcja Kulturalna. Proszę przybliżyć naszym słuchaczkom i słuchaczom założenia i początki tej niezwykłej akcji.
Letnia Akcja Kulturalna powstała 9 lat temu, pomysł na tą akcję. I ma na celu w miesiącach wakacyjnych, czyli wtedy, kiedy nie pracują teatry państwowe, kiedy nie ma w repertuarze, nie można obejrzeć żadnych spektakli, przybliżyć właśnie widzom teatr. W wakacje, w lipcu i w sierpniu nasz teatr od 9 lat organizuje letnią akcję kulturalną. W tej akcji kulturalnej widzowie mogą przyjść, obejrzeć sobie spektakle dla dorosłych, posłuchać koncertów i spektakle też dla dzieci. Zawsze w każdą sobotę i niedzielę w miesiącu, właśnie lipcu i sierpniu, mamy coś dla widzów dorosłych i coś też dla dzieci. Wstęp jest na wszystkie nasze wydarzenia od samego początku, takie było założenie i tak jest do tej pory, jest wolny. Czyli widzowie nie płacą za bilety żadnych pieniędzy.
Pani Danuta Gauron-Legler, pani dyrektor naczelny International Theatre William S. w Wałbrzychu. A proszę powiedzieć trochę o tych niezwykłych repertuarowych historiach, no bo powiem szczerze, ja gdybym był w najbliższej okolicy, no to na pewno 25 sierpnia zabrałbym moich milusińskich na Jasia i Małgosia, ale również ta pozycja lata 20, lata 30 wygląda bardziej niż znakomicie. Patrząc na ten afisz, który przywieźliśmy z Wałbrzycha. Proszę trochę poopowiadać o tych naszych repertuarowych historiach.
Dobrze, w tym roku akurat podczas letniej akcji kulturalnej mogą jeszcze państwo obejrzeć dwa przedstawienia. Są to dwa przedstawienia dla dzieci. 25 sierpnia zapraszamy na Tomcia Palucha do Starej Kopalni w Wałbrzychu na godzinę 12. Wstęp, tak jak powiedziałam, jest wolny. I 1 września zapraszamy jeszcze na spektakl dla dzieci Trzy Świnki. Też o godzinie 12 i też do Starej Kopalni, do klubu Montownia. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia, które się w tym roku odbyły w ramach letniej akcji kulturalnej, odbyło się 23 wydarzenia kulturalne. Koncerty, spektakle dla dorosłych i spektakle dla dzieci. Dla dzieci była klasyka bajkowa. Był Jaś i Małgosia, Pła Szachrajka, Tymoteusz Rzęcim-Cim, Tymoteusz Majster Klepka, Czerwony Kapturek, więc tak jak mówiłam, sama klasyka. Natomiast dla widzów dorosłych mieliśmy okazję zagrać w bardzo fajnych i bardzo takich nietypowych miejscach, bo zaczęliśmy od Małej Upy w Czechach, bo też tam letnia akcja kulturalna dotarła. I zaczęliśmy spektaklem dla widzów dorosłych, spektaklem o tematyce sakralnej. Został on wykonany właśnie w Małej Upie, w kościółku Piotra i Pawła. Spektakl nosił tytuł Wambierzycka Maria. Zresztą ten spektakl został pokazany również 2 sierpnia na festiwalu we Wrocławiu. Festiwal nazywa się Polonika Cantas i odbywa się już od wielu lat. Jest to bardzo renomowany festiwal, jeżeli chodzi o pokaz chrześcijańskich spektakli teatralnych. I w tym roku też tam właśnie we Wrocławiu, w kościele, na Piastu zaprezentowaliśmy spektakl Wambierzycka Maria. Jeżeli chodzi o koncerty, tutaj pan wspomniał o koncercie lata 20, lata 30. Ja też się uśmiecham, ponieważ 2 lata temu ten koncert został doceniony w Warszawie na festiwalu piosenek retro i została mu przyznany Złoty Liść Retro, taka nagroda za właśnie ten koncert. I tak po prostu on jest już w repertuarze od kilku lat i w tym roku również już koncert się odbył. Akurat Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu był współorganizatorem tego wydarzenia wspólnie z naszym teatrem i koncert odbył się w Starej Kopalni. Także już jesteśmy akurat po tym koncercie. Tydzień dokładnie temu mieliśmy koncert z kolei Zaczarowana Miłość, najpiękniejsze przeboje, piosenki o miłości z filmu, z musicalu i z operetki, który też cieszy się od wielu lat dużym bardzo powodzeniem i też bardzo podoba się naszym słuchaczom. Także mogę jeszcze powiedzieć, o też takie nietypowe miejsce, w którym wystąpiliśmy, to była Góra Ślęża. Na Górze Ślęży jest taki maleńki, wspaniały kościółek podniesiony z ruiny i tam mieliśmy okazję zagrać Wojciechowe Ślady, spektakl o świętym Wojciechu. Także w różnych miejscach Dolnego Śląska, bo były spektakle w Stroniu Śląskim, były spektakle w Nowej Rudzie, w Boguszowie, Gorcach, w Szczawnie Zdroju, w Wałbrzychu, we Wrocławiu. Mhm. Także w różnych miejscach, w różnych zakątkach Dolnego Śląska graliśmy spektakli właśnie przy okazji letniej akcji kulturalnej.
Mówiła pani Danuta Gaudon-Legler, dyrektor naczelny International Theater William S. w Wałbrzychu. Rozmawialiśmy o projekcie Letnia Akcja Kulturalna. No w tym roku była to 9. edycja, natomiast droga pani dyrektor, zapytam, bo to być może słuchaczki i słuchacze w Krakowie i w Warszawie może zadziwić, no skąd Wałbrzych, skąd Książ, Góra Ślęża, Stara Kopalnia czy Szczawno Zdrój? No ja zawsze dopowiadam, że wakacyjną porą Radio Wnet wraca do źródeł. Byliśmy w Wałbrzychu, mówiliśmy o teatrze Theater William S. No i cóż, okazuje się, pani dyrektor, że dotrzymujemy słowa, bo opowiadamy o tych miejscach, gdzie byliśmy. Jak pani myśli, czy taka akcja Radia Wnet, kiedy wracamy do źródeł, kiedy bezpośrednio przybliżamy słuchaczkom, czy to w Krakowie, czy to w Warszawie, Kraków 95,2, Warszawa 87,8, a za chwilę i Wrocław, daj Boże, i Szczecin, i Białystok. Czy ma taka radiowa misja reporterska sens, aby innym Polakom w innych zakątkach kraju przekazywać i opowiadać o niezwykłych miejscach, ludziach i inicjatywach także kulturalnych, jak to, co robicie w Theater William S. w Wałbrzychu. Pani opinia?
Oczywiście, że ma to sens i to jest bardzo potrzebne, żeby widzowie czy słuchacze z innych zakątków Polski, a czasami nawet i Europy, bo przecież też słuchają radia czy świata, dowiedzieli się o tym, co jest, że tak powiem, w innych miejscach robione, jakie są inicjatywy, bo często ludzie podróżują też w wakacje, przemieszczają się, wiadomo, korzystają z kultury, więc tutaj jak najbardziej jest to na miejscu i jest to, uważam, nawet bardzo potrzebne i wskazane, żeby o tym mówić, bo do nas na spektakle teatralne tutaj w Wałbrzychu przyjeżdżają z całego Dolnego Śląska ludzie, a czasami nawet jeżeli przy okazji jakichś tam wypraw takich turystycznych, gdzie są wycieczki, no to też te wycieczki, na przykład była u nas wycieczka na koncercie w Francji i słuchała koncertu, no więc proszę. To tak różnie tutaj bywa i to ja uważam, że to jest bardzo potrzebne.
Ja się też cieszę. Tak, no i cóż, myślę, że jak wrócimy do źródeł, nie wiem, czy to będzie za rok, czy za dwa, no to wtedy zostaniemy panią i pani będzie naszym jednym z głównych gości. Jest zgoda pani dyrektor Danuty Gaudon-Legler, dyrektor naczelny International Theater William S. w Wałbrzychu, czy też nie ma tej zgody?
Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich widzów.
No to myślę, że zgoda jest. Skoro pani dyrektor pozdrawia, to na pewno będziemy rozmawiać i będziemy o tym opowiadać. Ukłony.
No ja myślę, że chciałabym za rok, kiedy będzie 10. edycja, to będzie taka jubileuszowa, więc myślę, że będzie z jeszcze większym rozmachem zrobiona i jeszcze większy zasięg obejmie.
No to my podarujemy nasz patronat, pani dyrektor. O, na antenie liczy się.
Ja już trzymam was za słowo i w takim razie liczę bardzo na ten wasz patronat.
Może pani na nas liczyć. Dziękuję pięknie. Danuta Gaudon-Legler.
Dziękuję pięknie, kłaniam się.
Panie i panowie, popołudnie wnet jest godzina 16:53. Panie i panowie, przed chwilą pani Danuta Gaudon-Legler, dyrektor Wałbrzyskiego Teatru Theater William S. Za niespełna minut 10 przeniesiemy się pod niebo, Raciborze, bo z panem Piotrem Dominiakiem będziemy rozmawiać o Fru Festival, a Fru to muzyka, żywe rzeźby, teatr, magia, cyrk, ale i akrobacje. Do tego raciborska starówka i animacje dla dzieci i stres. strefa zbiorowego relaksu i oczywiście te gastronomiczne przysmaki. To również ukłon w stronę naszych gospodarzy, kiedy gościliśmy w Raciborzu. Jak Państwo słyszą i w Krakowie 95,2 FM i nasza radiowa publiczność w Warszawie 87,8, Radio Wnet dotrzymuje słowa i te interpretacje i nawiązania są wciąż żywe. A muzycznie Paweł Dany Chodyna się uśmiechnął, bo to teraz przecież Depeche Mode z niezwykłej płyty Exciter, Free Love, a potem jeszcze Duran Duran i Perfect Day. Popołudnie Wnet trwa też muzycznie.